Ale nie będziemy studiować tego, jak to dzisiaj wygląda w wielu miejscach na świecie, tylko będziemy patrzeć do Księgi Estery, którą sobie otwórzmy, bo Święto Purim jest tylko w Księdze Estery. Ja nie znalazłem innego miejsca, w którym byłoby to opisane, byłby jakiś przekaz inny o tym święcie. Więc to, co wiemy o nim, wiemy właśnie z Księgi Estery. Otwórzmy sobie tę księgę. Mamy, słuchajcie, rozdział 9. Część tego rozdziału już sobie przestudiowaliśmy. Do którego wersetu? Do 16 wersetu, tak? Z tego, co patrzę. Do 16 wersetu. No i co w tym 9 rozdziale jest? Popatrzcie. Przypomnijmy sobie, o czym mówiliśmy ostatnio.
Nadszedł dzień 13 Adar, kiedy był to dzień wypełnienia się dekretów.
Ilu dekretów?
Dwóch.
Dwóch naraz.
I Żydzi zabrali się, aby bronić się przed tymi, którzy byli ich wrogami.
A czemu musieli się zebrać, żeby bronić się przed wrogami?
Bo dekret pierwszy mówił o tym, że Żydzi mają być wytraceni spośród wszystkich prowincji.
Czyli prawo, dekret, który został wydany przez króla Asferusa, ale kto stał tak naprawdę za tym dekretem?
Haman,
wróg Żydów, on był w mocy. On nie mógł zostać odwołany i nie został odwołany, pomimo że Haman został zabity i Mardocheusz został prawą ręką króla, ale dekret pierwszy nie mógł zostać cofnięty, więc poszedł już kilka miesięcy wcześniej drugi dekret spisany przez Mardocheusza i królową Esterę. Ale również był to dekret królewski. Czyli była taka sama ranga tego dekretu, co pierwszy. Tylko, że one były, kolidowały ze sobą, prawda? Bo z jednej strony było przyzwolenie na to, żeby zabić wszystkich Żydów i ograbić ich z majątku, a z drugiej strony poszedł dekret, że Żydzi mają pełne prawo, żeby się bronić, odpowiedzieć tym samym, czym ich wrogowie, jeśli zdecydują się ich zaatakować, mieli prawo się bronić, a nawet również odebrać majątek tym, którzy będą atakować, choć Żydzi tego, jak wiemy, nie zrobili. No i nadszedł ten dzień. Czy wrogowie Żydów przestraszyli się wszyscy i nie zaatakowali? No, ja myślę, że nawet wielu nawet zaatakowało, bo tam czytamy później o tych, którzy ponieśli śmierć, to było 75 tysięcy. To jest, słuchajcie, dużo ludzi. Dużo wrogów się jednak znalazło. No te prowincje, Królestwo Medoperskie było olbrzymie, prawda? Ale mimo wszystko sporo ludzi się znalazło, nawet w samej Suzie, nawet w samym pałacu Suza też znaleźli się wrogowie, którzy pomimo wyraźnego drugiego dekretu, jednak drugi trochę tak zignorowali, liczyli, że pierwszy będzie ważniejszy i uda im się pokonać Żydów, ograbić ich z majątku. Udało się?
Nie.
Nie. Dlaczego?
Bo Bóg tak sprawił, że to Żydzi panowali nad swoimi wrogami odwrotnie niż
było. No właśnie, tu w księdze mamy napisane, że wbrew oczekiwaniom wrogów Żydów, to jednak Żydzi panowali nad nimi. Ciągle nie ma słowa Bóg, ale Bóg jest w tej księdze na każdej stronie, tak? W tych wydarzeniach jest Bóg. To Bóg tak sprawił, Bóg Izraela, że dał Żydom ratunek z niechybnej zagłady. Bo gdyby nie prośba królowej Estery, gdyby nie ujawnienie tego wszystkiego, Żydom bardzo trudno byłoby się, słuchajcie, bronić. Ktoś może i by się bronił, ale mieliby przeciwko sobie o wiele więcej wrogów, bo wszyscy mogliby się ujawnić, wiecie, bo skoro wszyscy, to my też. I mieliby przeciwko sobie tych wszystkich satrapów, namiestników, urzędników w danej prowincji. Mieliby praktycznie wszystkich przeciwko sobie. A tak nie mieli. Wszystko ten nowy dekret zmienił, wiele ten nowy dekret zmienił i też urzędnicy zobaczyli, że już nie Haman rządzi, już nie Haman jest pierwszy po królu, a Mardocheusz Żyd. I strach padł przed Żydami, przed Mardocheuszem na wrogów Żydów. Więc wielu musiało się powstrzymać i nie ujawniło się ze swoimi zamiarami, przynajmniej przez jakiś czas. A ci, którzy się ujawnili, ponieśli, słuchajcie, olbrzymią klęskę. O tym czytamy tutaj w księdze Estery. Bóg dał Żydom wielkie zwycięstwo. Przykładnie zginął wcześniej Haman oraz jego synowie później, którzy też zostali potem powieszeni, tak, na przestrogę dla wszystkich, którzy w przyszłości będą chcieli podnieść rękę na Żydów. Bez powodu, słuchajcie, bez powodu. To nie Żydzi czyhali na życie króla, tylko Żyd Mardocheusz i przez królową Żydówkę doniósł o tym zamachu, czyli uratowali życie króla. Czy Żydzi wyciągnęli swoją rękę po majątek pokonanych wrogów? Nie. Prawdopodobnie dlatego, żeby nikt nie powiedział, że uczynili to z chciwości. Oni się po prostu bronili, do czego mieli pełne prawo. Dekret drugi w pełni pozwalał im na to. Oczywiście Żydzi i bez tego dekretu pewnie też by się bronili, przynajmniej część, ale mieliby, słuchajcie, o wiele trudniej, żeby cokolwiek zdziałać. Więc dzięki Bogu mogli się bronić i odnieśli wielkie zwycięstwo we wszystkich prowincjach. W tym w prowincji, gdzie przebywał król Asferus w Suzie i w tym pałacu. Dobrze, przeczytajmy dalej zatem. Od wersetu, słuchajcie, od 17, ale żeby kontekst tutaj zachować, to musimy przeczytać od 15 wersetu do końca 9 rozdziału. Kto by chciał przeczytać, to bardzo proszę.
A Żydzi, którzy byli w Suzie, zgromadzili się także dnia 14 miesiąca Adar i zabili w Suzie 300 mężczyzn, lecz po łupy nie wyciągnęli swoje ręki. Pozostali zaś Żydzi, którzy byli w prowincjach królewskich, zebrali się w obronie swojego życia i mieli odpoczynek od swoich wrogów. Zabili 75 tysięcy swoich wrogów, lecz po łupy nie wyciągnęli swoje ręki. W dniu 13 miesiąca Adar, a odpoczywali 14 dnia tego miesiąca i obchodzili go jako dzień uczty i wesela. Ale Żydzi, którzy byli w Suzie, zebrali się dnia 13 i 14 tego miesiąca, a 15 dnia odpoczęli i obchodzili go jako dzień uczty i wesela. Dlatego Żydzi mieszkający we wsiach i w miasteczkach nieobwarowanych obchodzą 14 dzień miesiąca Adar jako dzień radości, uczty i jako doniosły dzień, w którym posyłają sobie dary żywnościowe. A Mardocheusz spisał te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów, którzy byli we wszystkich prowincjach króla Asferusa, bliskich i dalekich, zobowiązując ich, aby obchodzili 14 dzień miesiąca Adar i 15 dzień tego samego miesiąca rokrocznie, jako dni, w których Żydzi odpoczęli od swoich wrogów i miesiąc, który obrócił się im ze smutku w radość, a z płaczu w dzień radości, aby obchodzili je jako dni uczty i wesela, oraz posyłania sobie darów żywnościowych a ubogim darów. Wszyscy Żydzi przyjęli to, co sami zaczęli czynić, a co napisał im Mardocheusz. Haman bowiem, syn Hamedaty, Agagity, wśród wrób wszystkich Żydów, wymyślił plan przeciw Żydom, aby ich wytracić, i rzucił pur, czyli los, aby ich wytracić i zniszczyć. Ale gdy Estera przyszła przed króla, ten wydał dekret na piśmie, aby jego niegodziwy zamiar, który obmyślił przeciwko Żydom, obrócił się na głowę jego i aby powiesić jego i jego synów na szubienicy. Dlatego nazwali te dni Purim, od nazwy Pur. A z powodu wszystkich słów tego listu oraz na podstawie tego, co widzieli i co ich spotkało, Żydzi postanowili i wzięli na siebie, na swoje potomstwo i na wszystkich, którzy się do nich przyłączyli, nieustający obowiązek, aby obchodzono te dwa dni stosownie do pisma i zgodnie z ustalonym czasem każdego roku. I że te dni będą wspominane i obchodzone we wszystkich pokoleniach, w każdej rodzinie, w każdej prowincji i w każdym mieście, że te dni Purim nie zaginą wśród Żydów, a pamięć o nich nie ustanie u ich potomstwa. Królowa Estera, córka Abihaila i Żyd Mardocheusz napisali z całą powagą, aby potwierdzić ten drugi list dotyczący Purim. Mardocheusz posłał ten list do wszystkich Żydów, do 127 prowincji Królestwa Asterusa, ze słowami pokoju i prawdy, aby ustanowić te dni Purim w ustalonym czasie, jako to Żyd Mardocheusz i królowa Estera ustanowili je i jak zobowiązali samych siebie i swoje potomstwo na pamiątkę postu i ich lamentacji. Nakaz Estery potwierdził ustawę dotyczącą tych dni Purim i zostało to zapisane w księdze.
Dziękuję. Słuchajcie, czyli mamy ciąg dalszy tej historii bardzo ciekawej. I sobie to teraz omówimy. Czyli mamy sytuację, to co sobie powtórzyliśmy, że Żydzi odnieśli wielkie zwycięstwo nad wrogami. To wszystko działo się 13 dnia miesiąca Adar, a nawet 14, tak, w pałacu w Suzie. Natomiast generalnie w całej we wszystkich tych prowincjach to odbywało się 13. I teraz, gdy czytamy tutaj od 17 wersetu, to może takie troszeczkę niezgrabne tłumaczenie jest, bo zaczyna się to w taki sposób, że w dniu 13 miesiąca Adar, a odpoczywali 14. W innych tłumaczeniach znajdziemy na przykład to było 13 dnia miesiąca Adar, a 14 dnia zaś odpoczęli. Czyli to, co było wcześniej opisane, to jest dnia 13, zgodnie z tym, kiedy dekret miał być, te dekrety weszły w życie, miały swoje spełnienie, a 14 Żydzi już generalnie zaczęli odpoczywać. Oprócz jeszcze tej Suzy, gdzie jeszcze wrogowie, jeszcze Żydzi dostali możliwość obrony również 14 dnia, sobie też o tym mówiliśmy na poprzedniej lekcji. No dobrze, i co tego 14 dnia miesiąca Żydzi robili? Jak ten dzień obchodzili?
Dzień uczty i wesela.
Słuchajcie, dzień uczty i wesela, czyli były wcześniej dni lamentu, dni postu, tak? Dni potem oczekiwania na to, co się wydarzy, dni przygotowania, bo żeby się bronić przed wrogami, to trzeba też mieć czym się bronić, prawda? Trzeba było się do tego też przygotować. I dni takiej niepewności. Co się wydarzy? Czy Bóg da nam zwycięstwo tego dnia, czy nie? Bóg dał zwycięstwo i od razu po tym zwycięstwie, słuchajcie, ten kolejny dzień jest dniem uczty i wesela. Żydzi ucztują i weselą się po tym wielkim zwycięstwie, prawda? A Żydzi w Suzie, czytamy dalej, bo oni walczyli i 13, i 14, i 15 dnia dopiero mogli tak naprawdę odpocząć i obchodzić ten dzień jako dzień uczty i wesela. I dlatego mamy tutaj napisane, że właśnie będzie to ten dzień świętowania, będzie zarówno 14, prawda, jak i dowiemy się, że również 15. I co tutaj już czytamy w 19 wersecie, co jeszcze tutaj dochodzi, jaki element tego święta? Czyli dzień radości, uczty, ale również dzień obdarowywania innych potrzebujących, tak? Czyli dzień takiego miłosierdzia, dzień okazywania współczucia wobec tych, którzy mają mniej, bo Bogu się to, jak wiemy, podoba. Dobrze, patrzymy dalej. 20, 21, 22 werset. No, ważna informacja w 20 wersecie.
No, to Paweł spisał to wydarzenie. Mhm. Zasłał listy do wszystkich Żydów w prowincjach, aby właśnie obchodzili 14 i 15 dzień za co roku, jak
ustawić. Tak, ale jeszcze zanim o tym święcie dalej będziemy mówić, to zobaczcie, to jest ta bardzo ważna informacja. Mardocheusz spisał te wydarzenia. Pamiętacie, gdy zastanawialiśmy się, kto jest autorem księgi?
Tak.
I powiedzieliśmy, że bardzo prawdopodobne, że Mardocheusz. I tu mamy informację wprost, na nią się też powoływaliśmy, że Mardocheusz spisał te wszystkie wydarzenia i rozesłał listy. Bardzo możliwe, że w listach, które były wtedy wysłane, że była po prostu, tak jak mamy to dzisiaj spisane, albo bardzo podobnie. No bo te wydarzenia, one były spisane od razu, jak do tego wszystkiego doszło. To było, słuchajcie, wysłane i zostało zamknięte to ostatecznie w jakimś zwoju, tak? Co dzisiaj to widzimy jako Księgę Estery. Więc bardzo możliwe, że czytając Księgę Estery, tak jakbyśmy też czytali ten list, który był napisany. Nie wiem, czy wszystko tam było pisane, czy nie, bo to też mogło być później. Jak się coś pisze, coś się przypomina, prawda? Nawet po wysłaniu listów jeszcze można było to wszystko uzupełnić i tak dalej. Natomiast wielce prawdopodobne, że Mardocheusz, tak jak to spisywał, tak on jest po prostu autorem tej księgi. Autorem, jeśli chodzi o człowieka, bo wiemy, że pismo jest natchnione przez Ducha Świętego, przez Boga. No dobrze, ale co Mardocheusz właśnie napisał? To, co tutaj czytamy i co było wysłane właśnie do wszystkich Żydów, we wszystkich, słuchajcie, prowincjach, bliskich, dalekich, w całym królestwie. Do czego zobowiązał Żydów?
Aby obchodzili 14 i 15 dzień miesiąca Adar jako dni odpoczynku wrogów.
Rok rocznie jeszcze, tak? Po kolei, żebyśmy nie pominęli żadnego elementu. Czyli żeby obchodzili 14, 15 dzień miesiąca Adar, rok rocznie, czyli mamy, jest to święto roczne, nie święto co miesiąc, co 10 lat, tylko co rok, żeby to obchodzić. No i właśnie, jako dni, w których Żydzi odpoczęli od swoich wrogów i miesiąc, który obrócił się im ze smutku, w radość. Kiedy dopiero ta radość mogła się pojawić?
Po zwycięstwie właśnie.
Dopiero po zwycięstwie. Do zwycięstwa nie mogli się radować. Oni się cieszyli, że wyszedł ten drugi dekret. Ale nie mieli jeszcze, słuchajcie, pewności, jak dalej się potoczy. Ilu wrogów, słuchajcie, na nich podniesie swoją rękę. Gdzieś się zgromadzali razem wszędzie. Gdzieś było więcej Żydów, gdzieś było mniej. Nie wiedzieli do końca, jak to się potoczy. I radość taka prawdziwa, już całkowita, mogła pojawić się właśnie później. To był ten miesiąc i te dni, kiedy ich smutek obrócił się w radość. Z płaczu w dzień radości. Dobrze. I jest to zobowiązanie, żeby oni to rokrocznie obchodzili, prawda? Jako dni uczty i wesela oraz posyłania sobie darów żywnościowych i tu jeszcze dodatkowy element, a ubogim darów. Czyli sobie, słuchajcie, nawzajem dary żywnościowe, ale też ubogim. Żydzi mieli mieć zawsze wzgląd również na innych. Nigdy nie mieli gardzić innymi ludźmi, ale również pomagać tym, którzy tego potrzebują. I jest to wyraz ich szczęścia, ich wesela, że odnieśli zwycięstwo nad wrogami. Dobrze, no to powiedzcie mi teraz, czy jest to... Kto stoi za tym świętem? Kto je wyznaczył? Słucham? No. No tak, czytamy. A co z Bogiem?
Użyli to świętowanie, że to zwycięstwo nastąpiło.
Znaczy, no bo mamy święta żydowskie. One zostały nadane przez Boga, tak? Jest kilka tych świąt, które Żydzi obchodzą. Ale mamy dwa święta, które, słuchajcie, Żydzi obchodzą, ale one nie zostały w Torze nadane przez Boga, przez Mojżesza, tak? Nie. One zostały nadane przez Żydów, w tym wypadku przez Mardocheusza, który zobowiązał wszystkich Żydów do przestrzegania. To będzie właśnie święto Purim, które dzisiaj omawiamy, ale też święto Chanuka, tak, czyli święto świateł, które też nie było ustanowione w Torze, zostało ustanowione po tych wydarzeniach, po powstaniu Machabeuszy, kiedy zbezczeszczona świątynia została z powrotem uświęcona, tak? Z powrotem znalazła się w rękach Żydów. I to jest święto świateł. I o święcie świateł mamy wspomniane w Ewangelii Jana bodajże. Natomiast o święcie Purim nie mamy później wspomniane, ale widzimy, że Żydzi święto Purim obchodzą. Czyli mamy święto, które zostało wyznaczone przez Mardocheusza, prawda? Natomiast właśnie, jak Bóg się na to zapatruje? Co możemy o tym powiedzieć? Bo są to nasze pewne przypuszczenia. Kim był Mardocheusz? Podobał się Bogu, czy nie? Był człowiekiem sprawiedliwym, czy nie? Bóg obdarzył go mądrością? Więc tak jak ja czytam, tak jak ja to odbieram, każdy ma prawo do swojego odbioru, bo to nie jest wprost napisane, ale ja uważam, że Mardocheusz był bliski Bogu i wiedział, co robi. Więc ustanowienie tego święta, ja zakładam, że Bogu się podobało. Że choć nie czytamy w całej księdze i Bóg ustanowił to święto, prawda, to jednak uważam, że Mardocheusz, że to nie była taka, wiecie, samowolka i takie coś bez sensu, po prostu coś zrobione. Zobaczmy, że to ma sens. To ma sens. Bóg dał im wielkie zwycięstwo i wspaniałym jest, że oni mogą teraz rok w rok przypominać sobie o tym, że ta sytuacja nie ulega gdzieś zapomnieniu. Została opisana w ogóle, że Księga Estery jest tutaj w kanonie żydowskim, w kanonie Pisma Świętego, jak dzisiaj go widzimy. I to, co widzimy, jeszcze sobie o tym powiemy, choć dzisiaj to nie do końca wygląda tak, jak to tutaj czytamy. Mnóstwo elementów zostało tutaj dołożonych, na końcu sobie jeszcze o tym powiemy, ale mimo wszystko widziałem też taki film tam, w którym dziennikarka pyta młodych ludzi, pyta, zadaje im pytanie odnośnie Księgi Estery. Oni wiedzą, bo oni czytają tą księgę w te dni. Zanim jeszcze wyjdą na ulicę, oni w synagogach czytają tę księgę. Oni wiedzą, ona szczegółowe pytania zadawała. A ilu synów miał Haman? 10, wszyscy odpowiadają. Oni wiedzą o tym, prawda? Więc to, że to święto zostało ustanowione, to przypomina właśnie, weselą się z tego tytułu. Choć miejmy świadomość, że potem, po wielu setkach lat wydarzyły się straszne rzeczy dla Żydów. Holokaust, tak, był w trakcie II wojny światowej. Ale jednak wracają, słuchajcie, wracają do tych wydarzeń. Pięć wieków wcześniej około, kiedy odnieśli wielkie zwycięstwo nad swoimi wrogami. Czyli nie jest to święto ustanowione w prawie przez Boga, prawda? Ale jest to święto obchodzone przez Żydów i ja zakładam, że Bogu się ono podoba.
Jeszcze można tylko dodać, że w prawie nie ma nigdzie zakazu świętowania czegoś jeszcze. Jest tylko nakaz, żeby tych świąt, które Bóg ustanowił, nie omijać. A to co więcej, wcale nie jest grzechem. Tak jak wesele można było świętować jakiś uroczysty dzień, tak samo ten, szczególnie, że to był dzień dla całego narodu. Tak samo dzisiaj Izrael obchodzi dzień powołania do istnienia znowu państwa Izrael, dzień zwycięstwa w czasie wojny sześciodniowej, tak, obchodzą wiele świąt. Natomiast jak warto zauważyć, że wielu Żydów nie omija świąt, które są zawarte w Torze. I no, tak też wydaje mi się, że można patrzeć, bo gdyby Bóg zakazał, no to wtedy tutaj jest jak gdyby problem. Ale Tora nic nie mówiła na temat, że nie wolno czegoś jeszcze świętować, a szczególnie jeżeli zdarzył się cud, tak, no to to ewidentnie jest coś niesamowitego. Tak?
Pamiętajmy tylko, że są te święta główne, które są w Torze i dwa święta, które Żydzi obchodzą, bardzo ważne dla nich, Chanuka świateł i Purim, których w Torze nie ma. Ale też, żeby w drugą stronę nie wyjść, że w takim razie wszystkie święta, jakie, nie wiem, Żydzi by sobie wymyślili, to będą Bogu się podobać, bo może mogą być takie, które wcale się Bogu nie podobają, albo sposób obchodzenia też nie musi się podobać, jeszcze ja do tego nawiążę. Albo rozciągając to teraz, to my jako poganie teraz to też różne rzeczy świętujemy, tak? Też się zastanawiamy, możemy, nie możemy, Bogu się to podoba, czy nie? Mogę urodziny zrobić, nie mogę? Wiecie, to jest szerszy temat odnośnie tego. Więc trzeba zawsze sobie odpowiedzieć u źródła, jaka jest geneza powstania danego święta. Genezę powstania święta Purim widzimy w księdze Estery. Nie szukamy w księgach mojżeszowych, bo tam tego nie znajdziemy. I to chcę, żebyśmy zapamiętali. Dobrze, no i dalej czytamy, słuchajcie. 23 do 26 wersetu.
No mamy przypomnienie, że to jest prawda.
No właśnie.
Najpierw mamy napisane, że wszyscy Żydzi przyjęli to, sami zaczęli czynić.
Słuchajcie, uznali to, wszyscy Żydzi, którzy wtedy żyli, uznali to za dobre. Uznali to za właściwe, że będzie takie święto i rok w rok będą o tym wszystkim przypominać kolejnym pokoleniom. Przyjęli, tak? I sami zaczęli czynić, co napisał im Mardocheusz. I teraz mamy przypomnienie, tak? Czyli po kolei. To, co w księdze Estery czytaliśmy, rozważaliśmy. Haman, Agagita, wróg wszystkich Żydów, to on właśnie wymyślił plan, aby Żydów wytracić. Zobaczcie, cały czas tu jest mowa o Hamanie, nie o królu. To nie był plan króla. Król dał się wmanewrować, ale to nie był plan króla, żeby wytracić Żydów. To Haman. I rzucił pur, czyli los. Mamy to wytłumaczenie. Aby wytracić i zniszczyć. Ten los czego dotyczył? Czego dotyczył pur?
Dnia.
Konkretnego dnia. I Bóg tak sprawił, też o tym mówiliśmy, że to odbyło się za wiele jeszcze miesięcy, a nie za miesiąc. Byłoby mało czasu, żeby drugi dekret wysłać. Prawda? Bóg tak sprawił, że ten los, ale czytaliśmy z księgi przysłów chyba, że człowiek rzuca losy, ale Bóg decyduje o wszystkim. Ale Estera, przypomnienie, tak, przyszła przed króla, tu w takim skrócie to wszystko, prawda, i wtedy wydał król, zobaczcie, król wydał dekret na piśmie, choć wiemy, że Mardocheusz go napisał razem z królową, aby ten niegodziwy zamiar przeciwko Żydom obrócił się na jego głowę, niegodziwy zamiar Hamana. aby powiesić jego i jego synów na szubienicy. I tak też wiemy się stało. O tym już rozmawialiśmy. I teraz mamy nazwę, tak? Dlatego nazwali te dni Purim od nazwy Pur, czyli od losu. I to z powodu wszystkich słów tego listu, zobaczcie, czyli były dekrety, jeden, drugi i prawdopodobnie dwa listy, bo za chwilę będziemy czytać o drugim liście, które były do Żydów też wysłane. To się dzieje wszystko na jakiejś rozpiętości czasowej, prawda? I to wszystko jest to święto z powodu właśnie tego zwycięstwa, tego, co się wydarzyło, to zostało potem w tych listach jeszcze określone na podstawie tego, co widzieli i co ich spotkało. To jest wszystko, to są fakty, słuchajcie, a nie, tak jak nawet, tam później wam przeczytam w Wikipedii, tam jest napisane, co miało się wydarzyć i o tych wydarzeniach jest. Widzicie, to zawsze takie szczegóły. Nie, co wydarzyło się, tylko co rzekomo miało się wydarzyć. No to jak rzekomo miało się wydarzyć, to Żydzi dzisiaj robią bzdurę, bo obchodzą święto na podstawie czegoś, co nigdy nie miało miejsca, jakieś legendy, prawda? Nie, co wydarzyło się wtedy. I to ważne jeszcze raz, Żydzi zobowiązali się, że i oni, i ich potomstwo, tak? I do wszystkich, słuchajcie, bo ja już dalej poszedłem, tak? Tak, patrzymy, 27-28, że oni, ich potomstwo i wszyscy, którzy się do nich przyłączyli, wiemy, że Żydzi się przyłączali, nawet czytaliśmy tutaj w księdze, że wielu ze strachu nawet przyłączało się do nich, woleli być z Żydami niż przeciwko nim i wprowadzili nieustający obowiązek, aby obchodzono te dwa dni stosownie do pisma, które otrzymali, to jest pismo Mardocheusza, i zgodnie z ustalonym czasem każdego roku. I patrzymy, że trwa to do dzisiaj. Te dni będą wspominane, obchodzone we wszystkich pokoleniach, w każdej rodzinie żydowskiej, w każdej prowincji. Te dni Purim nie zaginą wśród Żydów, a pamięć o nich nie ustanie i u ich potomstwa. I patrzymy, że tak rzeczywiście, słuchajcie, się stało. Dalej, 29 do końca. No patrzymy, że nie tylko Mardocheusz, tak, ale królowa Estera, czyli to, co było pisane, było, słuchajcie, i z ramienia króla, i z ramienia królowej, tak, to, co spisywał Mardocheusz. Czytamy tu o drugim liście dotyczącym Purim, prawda, czyli było coś napisane, było potem rozwinięcie tego, tak się możemy tylko domyślać, tak. Było to pisane, tak jak czytamy w 30 wersecie, ze słowami, te listy były posłane ze słowami pokoju i prawdy do wszystkich prowincji. I zobaczcie, że królowa i Mardocheusz sami, zobaczcie, przykład idzie od nich. Czytamy, że oni sami ustanowili i zobowiązali samych siebie i swoje potomstwo na pamiątkę postu i lamentacji, żeby to obchodzić. Czyli tutaj królowa daje przykład i Mardocheusz, pierwszy tutaj po królu, że te dni i to święto będą obchodzić i zobowiązanie jest, żeby wszyscy Żydzi po wszystkie pokolenia to święto obchodzili. Nakaz Estery potwierdził ustawę dotyczącą tych dni Purim i zostało to zapisane w księdze. Tu mamy księgę Estery, ale wiemy, że też były inne księgi, to o tym w 10 rozdziale widzimy, bo były też księgi Kronik Królów Medii i Persji, że też te rzeczy odnośnie Mardocheusza i Żydów też tam były zapisywane w wielu różnych księgach. Dla nas najważniejsza jest ta księga, księga Estery.
A to też jest ciekawe tutaj ten werset 31, bo na pamiątkę postu i narzekania ich. Mhm. To jest ciekawe, dlatego że z czasem może się tak zdarzyć, że jest jakieś święto, w ogóle cokolwiek i ludzie się cieszą, radują, ale jak zapytać ich, a dlaczego? I już jest problem, bo ludzie zapominają, dlaczego się cieszą. Jest święto, jest fajnie, bawimy się, ale dlaczego się bawicie? Jeden wie, drugi nie wie, a tutaj jest zapisane właśnie, żebyście pamiętali też, dlaczego się cieszycie. Co było wcześniej, że wcześniej był smutek i płacz, żeby tym bardziej ta radość była, ona była zrozumiała, dlaczego ja się cieszę, dlaczego jest ta radość. Ciekawe, że jest taki właśnie równowaga między tymi dwoma kwestiami, żeby cieszyć się, ale też pamiętać, dlaczego się cieszysz, że przed tym cieszeniem był płacz, nie? To jest takie fajne, takie zastanawiające, bo często jest taki dzisiaj ze świętami, że czasami ludzie coś świętują, ale nie każdy wie, dlaczego to świętuje do końca. Gdzieś tam coś tam słyszał, ale nie do końca wie.
Zwłaszcza Boże Narodzenie.
Wiesz co, no może i tak, może tylko Boże Narodzenie, ale też nawet jeszcze czasami są święta narodowe. I zapytaj człowieka czasami, co to święto znaczy i nie każdy będzie wiedział. Nawet w kraju, w którym żyjesz. Nie zawsze człowiek pamięta, co się w tym dniu wydarzyło i dlaczego w ogóle ten dzień jest wolny na przykład od pracy. To jest ciekawe tutaj, że na pamiątkę postu i narzekania. To mnie tak bardzo mądrze było to, jak gdyby ten przepis, te zalecenie było bardzo mądrze sformułowane i skonstruowane. Szczególnie, że dla pokoleń. To takie moja uwaga i moje spostrzeżenie, które tak mi gdzieś tak bardzo, bardzo tutaj wyraziście jest zaznaczone.
Tutaj dzień przed tym świętem jest dzisiaj obchodzony dzień postu, tak zwany post Ester.
Tak.
Także to jest to, co Darek też teraz mówi, że oni podobnie przypominają sobie między innymi tym dniem.
Chciałbym właśnie z dwóch miejsc przeczytać, nawiązując właśnie do tego, bo słuchajcie, tutaj to wszystko mamy, nic więcej nie mamy odnośnie tego święta, ale na przestrzeni lat później też sporo rzeczy zostało również dodanych. Lepszych, gorszych, ale zostały one dodane. To, co zresztą widzieliśmy tutaj na tym filmie. Ja Wam przeczytam z dwóch miejsc. Najpierw po prostu z Wikipedii, obchody święta. To też jest z jakiejś tam strony zaczerpnięte. I tu jest właśnie mowa o tym, co Robert mówi. W przeddzień święta, 13 dnia miesiąca Adar, wyznawców obowiązuje trwający od wschodu do zachodu słońca post, zwany postem Estery. Wieczorem tego dnia oraz podczas porannych modłów w dniu święta w synagogach odczytywana jest spisana w zwoju pergaminowym Megilla, księga Estery. Sam zwój bywa składany jak list, co ma stanowić nawiązanie do wiadomości rozsyłanych przez Esterę i Mardocheusza do współwyznawców. Ten zwój może publicznie czytać każdy wyznawca z wyłączeniem kobiet upośledzonych i nieletnich. Takie są przepisy ustanowione przez Żydów. Kobiety mają obowiązek wysłuchania Megillii, gdy odczytywane jest imię Hamana. Zebrani podnoszą wrzawę i kołaczą specjalnymi grzechotkami i kołatkami. Zaś imiona 10 synów Hamana są odczytywane jednym tchem, by podkreślić, że zginęli równocześnie. 14 dnia Adar, w sam dzień święta, zakazane są post i publiczna żałoba, no bo jest to już dzień wesela, prawda? Tam do żydowskich modlitw, tam dodaje się kolejną modlitwę, to już pominę. Po południu spożywany jest specjalny posiłek, podczas którego, to jest ciekawe, tego nie czytamy w ogóle tutaj w Biblii, nadużywanie alkoholu jest traktowane jako religijny obowiązek. To jest jeden dzień taki, kiedy Żydom nie tylko wolno, ale też nakazuje się nadużywanie alkoholu. No, mi to przeczy z innymi miejscami Pisma Świętego, czyli widzimy, że jeżeli się coś dokłada do święta, bo tu nie ma mowy, jest mowa o weselu, o radości, o ucztowaniu, ale nie ma mowy o nadużywaniu alkoholu i kilka filmów, co oglądałem, to tam było widać również po prostu pijanych Żydów. No, trzeba sobie samemu odpowiedzieć, jak to gra zresztą tutaj pisma, ale to jest rzecz właśnie dodana do tych obchodów. Co tutaj jeszcze? Świętu towarzyszą tańce, maskarady, zabawy dla dzieci. W czasie świętowania podawane są trójkątne ciastka zwane tak i tak. Dzieci dostają ciasteczka, purimowe pieniądze, urządzane są widowiska. Do zwyczaju należy rozdawanie jałmużny ubogim i wzajemne obdarowywanie się purimowymi prezentami. Żydowski karnawał purimowy. Widzicie, to tak wygląda mniej więcej, prawda? Dobra, to już mniejsza, to ma mniejsze znaczenie. Czy coś tu jeszcze? I to wszystko, te zasady opisane są, słuchajcie, w traktacie talmudycznym Megilla, w Talmudzie. Czyli to jest, słuchajcie, bardzo dużo rzeczy dodanych do tego, co tutaj wprost czytamy. Zobaczcie, jak ciężko jest świętować, ale powstrzymać się tylko do tych rzeczy, które są opisane. Jak dużo rzeczy później są dodane, nie tylko w ramach faktycznie uczty i wesela, ale jest to spisane w Talmudzie i że należy robić tak i tak. I dlatego Żydom czasami się to myli później. Oni już nie wiedzą czasami sami, czy to wprost wynika z Pisma, czy to wprost wynika z Talmudu, bo jest przedstawiane to w taki sposób po dziś dzień przez rabinów, że to jest tak samo ważne, jak to, co jest napisane wcześniej. No to ten kłopot, który miał Pan Jezus z uczonymi w Piśmie, którzy w ten sposób podchodzili do Pisma, czyli to, co było dodane, było równie ważne. Pan Jezus mówi, nie, ważne jest to, co jest napisane w Piśmie. I jeszcze w innym miejscu mam na stronie takiej żydowskiej mam to opisane, tu troszeczkę inaczej, też przeczytam jeszcze, mamy czas. Purim to żydowskie święto losów. Jego nazwa pochodzi od słowa pur, znaczącego los, ponieważ to właśnie wyciągnięty los wyznaczył dzień niedoszłej zakłady Żydów. W kalendarzu żydowskim święto przypada 14 dnia miesiąca Adar lub 2 Adar w roku przestępnym. W kalendarzu gregoriańskim jest to święto ruchome, które wypada w lutym lub w marcu. W roku 2014 rozpoczyna się wieczorem 15 marca, kończy wieczorem 16 marca. Genezę powstania święta opisuje biblijna księga Estery. W wydarzeniach, do których miało dojść w V wieku, dlaczego nie jest napisane, do których doszło, prawda? Do których miało dojść. W Suzie, stolicy ówczesnego Imperium Persji, uczestniczyły 4 osoby. Władca Persji Asferus, jego żona Estera, Żydówka, jej przybrany ojciec Mardochaj, również Żyd i królewski minister Haman. Zaczęło się od tego, że Mordechaj wbrew poleceniu króla nie oddał pokłonowi Hamanowi. To wystarczyło, był urażony. Powodowany nienawiścią, dygnitarz podjął decyzję o zgładzeniu wszystkich Żydów w Persji. Na tę zakładę 14 dzień Adar wskazał ciągnięty przez Hamana los. 13 dzień, prawda? Tu jest chyba błąd. Dowiedziawszy się o tym, Estera udała się do króla i udaremniła nikczemny plan ministra. Żydzi ocaleli, a Hamana wraz z synami powieszono. Na pamiątkę tego nieoczekiwanego zwrotu akcji powstało święto Purim, najradośniejsze święto w obrzędowym roku żydowskim. Najważniejszym elementem obchodów święta jest dwukrotne wysłuchanie księgi Estery. Tego na Wikipedii nie przeczytaliśmy. Odczytywanej głośno ze specjalnego pergaminowego zwoju. Że to dwukrotnie jest to odczytywane w synagodze. Popularnym zwyczajem jest, to czytaliśmy, zagłuszanie imienia Hamana krzykiem, tupaniem, grzechotaniem specjalnymi kołatkami, zawsze wtedy, kiedy jest ono wspominane. Kolejnym świątecznym nakazem jest dobroczynność, czyli wręczanie datków przynajmniej dwóm osobom znajdującym się w potrzebie oraz wzajemne obdarowywanie się prezentami posłanymi. Zgodnie z zaleceniem prezent ma zawierać 2 artykuły spożywcze nadające się do bezpośredniej konsumpcji. To już są te właśnie z Talmudu zapisane zalecenia, jak to ma wyglądać. Ostatnim elementem święta Purim jest uczta purimowa, czyli obfity posiłek, w czasie którego wolno nadużywać alkoholu. To, co już mówiłem. Zgodnie z tradycją pić można do momentu, kiedy nie widzi się różnicy między błogosławionym Mordechajem a przeklętym Hamanem. No, czytam Wam, jak to jest obchodzone, prawda? Tradycyjnym smakołykiem purimowym stoi trójkątne ciasteczko z makiem zwane uszami lub kieszeniami Hamana. Uczcie towarzyszą zabawy, tańce, maskarady, przedstawienia nazywane w jidysz Purim Spiel. To się tak nazywa, nawiązujące wprost do wydarzeń opisanych w Księdze Estery. Widzieliśmy tutaj, słuchajcie, na tym filmiku nawet, przebrania tam były różne. Niektóre widzieliśmy, że gdzieś tam nawiązywały, no, dziewczynki przebierały się tu za królową, tak? Tutaj tam chłopcy czy mężczyźni przebierali się czy to za króla, czy za, widać było, za Mardocheusza. No widzimy wiele rzeczy dodanych do tego święta, których bezpośrednio tutaj o tym nie czytamy. Ale w tym wszystkim, słuchajcie, dla mnie bardzo ciekawe jest to i ważne, że to święto jest i że ono jest obchodzone. Czyli te słowa, tak jak Mardocheusz tego pragnął i królowa Estera zalecił i Żydzi się zobowiązali, one zostały, słuchajcie, utrzymane. I faktycznie ta historia jest przypominana rokrocznie w Izraelu, jak też widzimy w innych krajach i w innych miejscach, gdzie Żydzi się cieszą i radują, tak?
Pytanie, bo ogólnie teraz sobie wracam taką pamięcią, bo moja koleżanka kiedyś w ogóle organizowała. I
jest z Żydówką, tak?
To było w ogóle jakby z kulturoznawstwa, ale przypomniałam sobie właśnie ten moment. Mhm. I co jakby, to było chyba jesienią, ale Purim jest, jak tutaj była mowa, luty, marzec, tak?
W marcu.
Jeżeli dobrze, tak?
No, i co?
No, do tego chciałam się o to dopytać, czy to jest w ogóle w marcu?
Jest wyznaczone, tak? U nas to przypada w tym okresie wiosennym. Natomiast organizowanie świąt, które czytamy tu, żeby to poganie mieli obchodzić to święto?
Ale może to była po prostu pokazówka, jak nie to wiem. Kiedyś wyglądało, bo jeżeli jesienią, to nie było obchodzenie święta. Prawdopodobnie w ramach kulturoznawstwa, ja słyszałem o takich rzeczach, bo to nie tylko święta żydowskie, różne inne. Jest pokazówka, jak to kiedyś wyglądało, jak to wygląda u Żydów. Jeżeli jest to jakaś prezentacja, pokaz, to nie ma znaczenia, kiedy się to odbywa. Więc pytanie, co ona organizowała?
Prezentację bardziej właśnie w tym kierunku.
To nie ma znaczenia, kiedy to zrobiła.
Akurat mi się tak przypomniało.
No tak, ale wiesz, to jak gdyby jest bardzo istotne, no bo jeżeli obchodzi, robiła to w jesienią i uważa, że jesienią, no to mamy dysonans. A jeśli jest to prezentacja, to termin nie ma znaczenia.
Okej, dobrze. Właśnie, też przypominam sobie, że jakieś ciasteczko były, to też.
Nie jest niczym złym pokazywać i różne święta, tak, w różnych kulturach, takie są zresztą studia, i to mają też pokazać. Natomiast ważne jest to, bo tu mogło mnie zmylić twoje słowo, organizowała święto Purim.
Znaczy w sensie prezentacja, tak?
Okej, okay, ale to nie było doprecyzowane. Więc ważne jest to, żebyśmy też pamiętali, bo my możemy mieć pewne spojrzenie na święta, tak? Ale my jako poganie świąt żydowskich nie obchodzimy, nie wprowadzamy, a dzisiaj różnie się dzieje w różnych miejscach, w różnych zborach, w różnych kościołach, gdzie poganie wręcz, nawróceni z pogan, przyjmują i traktują te święta jako własne, a to nie są ich święta. To też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo to, co jest dobre dla Żydów i ma ich wyróżniać, nie oznacza, że my to mamy organizować. Gdybyśmy mieli, to byśmy to organizowali, a nie organizujemy, prawda? Ale dzięki za to.
Będzie taki obowiązek, oczywiście, w przyszłości, w tysiącletnim królestwie, poganie będą musieli uczestniczyć w świętach żydowskich, ale póki co jeszcze ten czas nie nadszedł.
Dla mnie było bardzo takie ciekawe, gdzieś tam wracałam pamięci do tego, bo to było właśnie, nie rozumiałam w ogóle kontekstu wtedy.
Tak, czasami ludzie mają tendencję do wrzucania wszystkiego do jednego worka i wychodzi bigos.
Ważne jest też, co jest pokazywane i w jaki sposób, bo dzisiaj też w wielu miejscach, nie tylko odnośnie święta Purim, też innych świąt żydowskich, pokazywana jest praktyka dzisiaj Żydów. A ważniejsze jest to, jak to jest opisane w Biblii. I dlatego celowo wam pokazałem ten filmik, żebyście zobaczyli, jaka jest też różnica, jakie są rzeczy również dokładane do tego, czego w Biblii tutaj nie ma. Nie ma nic złego w ciasteczkach. Pytanie, czy nie zrobi się z tego czegoś nie wiadomo co, jako obowiązku, że jak tego nie ma, to obchodzenie wtedy święta będzie Nieważne. Ja już Talmudu nie sprawdzałem tych wszystkich zapisów, które tam są, ale żebyśmy byli też ostrożni, jeśli o to chodzi, bo sami Żydzi dołożyli do swoich świąt bardzo dużo rzeczy. I nie tylko do tych świąt Chanuki czy Purim, ale do tych świąt Story, co ważniejsze. I dzisiaj nie do końca wygląda to tak, jak powinno to wyglądać. Zresztą nie ma świątyni, więc jak ma to wyglądać poprawnie? No ale to jest szerszy temat. Święta żydowskie, chyba studium kiedyś było, chyba jest na Tikwie jedna lekcja taka wrzucona odnośnie świąt zapisanych w Biblii. Coś można sobie odsłuchać.
Charakterystyczne jest to przy tym święcie, że no, wiadomo, że nie jest to święto, które zostało ustanowione przez Boga w ramach prawa, ale też co jest ciekawe, no, również to święto nie jest uzależnione od świątyni. O ile święta nakazane przez Boga były ściśle uzależnione od świątyni i od ofiar, od pewnego systemu, bo Bóg to wszystko spiął tak pięknie, natomiast to święto jest świętem, które nie zawiera się w prawie i jest dowolnie, może być przez Żydów obchodzone w taki czy inny sposób, ale też z głową. Czasami też mam wrażenie, też jak oglądałem to, że jak gdyby to, że to się odbyło na Brooklynie, nie jest przypadkowe zachowanie tych ludzi, bo przypuszczam, że w Izraelu troszkę inaczej się to obchodzi, a jeszcze w jakimś innym kraju jeszcze troszkę inaczej, bo tu jednak naleciałości kulturowe Ameryki są też wyraźnie widoczne, więc przypuszczam, że to jest bardzo luźne, tak? O ile święta, jak gdyby nawet te talmudyczne, które się zawierają w prawie, one są bardziej spójne ze sobą i w różnych miejscach świata one są bardziej podobne do siebie. O tyle tu mam wrażenie, że jest taki leciutki freestyle.
Oczywiście.
Bo ma prawo być taki freestyle, tak?
Znaczy, ja tutaj jakbym mógł, to jeszcze bym doczytał. Proszę. Do tego, co ty mówiłeś.
Tak, tak, Robert.
Ja mam z historycznego Instytutu Żydowskiego i to, co właśnie oglądałem, to się zdziwiłem, że tam chodzą o tych szczudłach, przebierając i tak dalej, ale to się okazuje, między innymi to, co Darek mówi, że tutaj akurat tak kulturowo, i tutaj cytuję, takie zalecenia spowodowały, że Purim stało się najradośniejszym świętem o charakterze powszechnego karnawału. Tego dnia wolno łamać nawet najsurowszy zakaz przebierania się mężczyzn w suknie, a kobiet w stroje mężczyzn, dzięki czemu tradycyjnie w Purim urządza się bale przebierańców, maskarady, na ulicach tworzą się rozbawione i roztańczone korowody, a w domach organizuje się hucznie obchodzone spotkania towarzyskie. Wśród uczniów szkół religijnych istnieje zwyczaj pisania i odczytywania żartobliwych, pseudoreligijnych rozpraw, które w absurdalny sposób tłumaczą podstawowe zasady wiary. Czasem w pismach tych krytykuje się wykładowców i podważa autorytet rabinów. Obchody
się ile dodatków
wykształcił odrębny gatunek dramatu, czyli Purim Szpil. Widysz, teatralna sztuka polimowa i tak dalej. No. Tak. Ale mamy tu też między innymi temat, ma takie przebranie.
Tak, ja mam tu na Wikipedii jest obrazek Rycina z roku 1657. Przebierańcy w czasie święta Purim. Także to się wykształciło, słuchajcie, z biegiem czasu i ja myślę, że sami Żydzi mogą mieć problem, bo są Żydzi ortodoksyjni i u nich będzie to wyglądać inaczej. Są Żydzi, którzy są luźniej podchodzą do tego i będą po prostu się cieszyć w taki sposób. No tak to wygląda. Tak to wygląda. Najważniejsze jest, jeszcze raz powtórzę, dla mnie przynajmniej, że widzę, że to święto jest obchodzone. To, co Darek wspomniał, to jest bardzo ważne. Ono może być obchodzone bez świątyni i na całym świecie. Zobaczcie, ono miało być obchodzone. Oni nie musieli przyjechać do Suzy, nie musieli przyjechać do Jerozolimy, żeby obchodzić to święto. Mieli obchodzić tam, gdzie są, rokrocznie. Taki jest nakaz. Czyli dzisiaj to, że obchodzą w Nowym Jorku, bardzo dobrze. I mogą pokazać światu, ważne, żeby dlaczego to obchodzą. A to z jednego wywiadu pokazało mi, że oni wiedzą, dlaczego to obchodzą. To jest bardzo ważne. Bo dzisiaj niektórzy obchodzą święta różne, a nawet nie wiedzą po prostu dlaczego. A jest jakieś święto. A oni wiedzą dlaczego. Bo u nich jest to przekazywane jednak z pokolenia na pokolenie. Odczytywanie Księgi Estery. To jest bardzo, bardzo ważne. Podsumujmy sobie, słuchajcie, dzisiejszą lekcję. Czas postu i lamentacji. oraz późniejszego zwycięstwa Żydów nad ich wrogami został upamiętniony poprzez święto Purim. Nakaz obchodzenia tego święta wydał Mardocheusz i królowa Estera. Żydzi mieli przez 2 dni, 14 i 15 dnia miesiąca Adar, ucztować i weselić się oraz posyłać sobie dary żywnościowe, a ubogim dary. Święto zostało ustanowione na kolejne pokolenia i jest obchodzone przez Żydów aż do dzisiaj. Po prostu. Myślałem nad pytaniami na zastosowanie. Nie bardzo coś mi przyszło do głowy. Można sobie zadać pytanie, jak podchodzimy właśnie do tego święta. Czy również cieszymy się, tak jak Żydzi, że odnieśli wtedy zwycięstwo, bo dzisiaj jest nadal wielu wrogów Żydów, może jeszcze więcej niż wtedy, nie wiemy tak do końca, którzy tylko czekają na sposobność, żeby nie wiadomo za co, ale zemścić się na Żydach, i oni pragną wygubienia Żydów, prawda? Czy my się cieszymy razem z Żydami, że ten zamiar został udaremniony, prawda? I że odnieśli wtedy zwycięstwo nad wrogami. Tym samym, czy uważamy, że to święto Purim faktycznie jest zasadne, jest radosnym świętem. My tutaj, żyjąc w Białymstoku, nie widzimy, ja nigdy nie widziałem na ulicach, żeby tutaj Żydzi w te dni wychodzili i tak się bawili, ucztowali, jak to widzimy chociażby w Nowym Jorku, prawda? Ale gdybyśmy tam byli, to byśmy, wiecie, przychodzili jacyś źli, co oni tutaj robią, czy byśmy przyjaźnie patrzyli na to świętowanie i tak jak ta dziennikarka, jak chciał ktoś ją obdarować, to ona przyjęła i ucieszyła się z takiego podarku, prawda? Jak do tego podchodzimy? To wszystko na dzisiaj, słuchajcie. Dzisiejsza lekcja, nie powiedziałem tytułu, opowiem na końcu, zapomniałem. Święto Purim, czyli pamięć o zwycięstwie Żydów nad ich wrogami. Tytuł dzisiejszej lekcji brzmiał Święto Purim, czyli pamięć o zwycięstwie Żydów nad ich wrogami. Został nam rozdział 10, co brzmi tak mocno, ale rozdział 10 to są, słuchajcie, 3 wersety. Ja specjalnie już je zostawiłem, bo można było dzisiaj szybciutko to omówić, ale zostawiłem je na kolejną lekcję, czyli na kolejnej lekcji, jak Bóg pozwoli, sobie omówimy króciutko rozdział 10 i podsumujemy sobie całą księgę. I da Bóg, to zamkniemy to podczas jednej lekcji. Czy ktoś ma coś jeszcze tutaj do dodania, jakieś spostrzeżenia? Na Skype'ie może ktoś coś, albo pytania?
Co następne?
Co następne? Nie ma decyzji jeszcze. Zobaczymy. Mam jakiś pomysł, ale jeszcze muszę się zastanowić. Dziękuję za udział. Dziękuję Darek, dziękuję Robert, dziękuję Sylwia, dziękuję wszystkim, którzy zabierają głos. Temat jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawa księga. Bardzo się cieszę, że ją już można powiedzieć, przestudiowaliśmy, na pewno dużo bardziej ją będziemy znać niż wcześniej. Ja bardzo dużo rzeczy tu się dowiedziałem, co przy takim zwykłym czytaniu umyka gdzieś po prostu. A gdy to sobie człowiek przypomina, jednak bardziej się nad tym zatrzyma, to gdzieś tam w głowie to, słuchajcie, zostanie. Już po społeczności, tutaj jak zakończymy naszą część tutaj oficjalną, jeszcze puszczę Wam jedną rzecz, dwie, trzy minuty, tak bardziej troszeczkę taki teledysk jest zrobiony, ale tam są obrazki z wcześniejszych właśnie lat, jak Żydzi tam obchodzili to święto, a jeden muzyk nagrał to w ramach takiej piosenki, ale nie prześmiewczej tego, tylko radości. Piosenka radosnej, pokazana jak Żydzi się cieszą, ale już nie chciałem teraz tego puszczać. Puścimy to sobie chwilę później. No teraz cóż, pomódlmy się i zakończymy pieśnią.